Kwadrans po godzinie 14, a naszym gościem jest Robert Schulz, politolog z wykształcenia, przedsiębiorca z wyboru, a podróżnik z zamiłowania. 5 lat temu wyruszył ze swoim autorskim projektem Świat na raty. Jego główne założenie to realizacja pasji, ale bez utraty tego, co ważne. Za cel postawił sobie wyprawy do 100 państw i spotykając 100 osób, które kochają swoje miejsce na ziemi. Do tej pory udało mu się zrealizować około 60% tego założenia. Robercie, ciekawe statystyki sporządzasz podczas swoich podróży, zatem opowiadaj, jak wygląda Świat na raty w liczbach.
Ojej, to sięgnę po notatki, które przesłałem, bo ja rzeczywiście notuję każdy swój lot, wpisuję go w taką specjalną apkę, żeby wiedzieć tak naprawdę, jak wygląda postęp w tym okrążaniu świata. I jeżeli przyjąć, że jesteśmy na równiku, czyli 40 tysięcy kilometrów, to ja już prawie 20 razy okrążyłem swoimi podróżami w ramach projektu Świat na raty Ziemię, prawie 795 tysięcy kilometrów przeleciałem, co daje taką odległość, że już byłem na Księżycu, już z niego wróciłem i znowu wyruszyłem w stronę Księżyca, a w godzinach na przykład to jest 1055 godzin, czyli 44 dni, gdybym leciał non-stop. Ale też mam statystyki, ile przebiegłem w takich biegach kwalifikowanych. Nie w samych treningach, ale podczas maratonów czy takich biegów liczonych, no to też przebiegłem kilkaset już prawie kilometrów. Samochodem elektrycznym przejechałem ponad 2200 kilometrów, realizując. Rowerem też przejechałem, no już grubo ponad, prawie 1000 kilometrów. I tutaj mówię nie o takich przejażdżkach sobie, tylko na przykład z Fundacją Rock and Roll, o czym wspominałaś na początku. To był bardzo ciekawy projekt, taka sztafeta rowerowa z Warszawy na zwrotnik Raka. I ja byłem ambasadorem tego projektu, ale też byłem liderem jednego z etapów, dokładnie czwartego. Zrobiliśmy prawie 500 kilometrów, jadąc rowerami po południowej części Niemiec, Szwajcarii. Byliśmy w Liechtensteinie też rowerami. I to był ciekawy projekt, bo dwójka uczestników to były osoby po nowotworach i świetnie sobie radziły. Także naprawdę, Wiola była po nowotworze piersi, Waldek po nowotworze płuca, a tam jeździliśmy po górach i przewyższenia. Były po 1000 kilometrów dziennie, wiał wiatr, padał deszcz czasami, ale oni byli tak twardzi, że absolutnie są godni szacunku w tym, jaką mają determinację do działania.
Ile dni spędzasz w roku w podróży właśnie?
Średnio poza latami pandemicznymi, to jest około 7 miesięcy w roku. Jestem w podróży.
Mm-hmm. Do tych statystyk właśnie jeszcze a propos pandemii warto byłoby dodać, ile wykonałeś testów na COVID-19.
Podczas mojej podróży ubiegłorocznej dookoła świata tych testów miałem 13 i to były wszystkie testy PCR. I 13 razy miałem patyk w nosie. Powiem szczerze, że najgorszy raz to był w Kapsztadzie, do tej pory pamiętam, to była też ciekawa sytuacja. Musiałem wrócić na chwilę do Etiopii. No i to był taki punkt pobrań na zewnątrz przy szpitalu, ale siedzieliśmy sobie na krzesełkach i była grupa Francuzów, z którymi rozmawiałem. No i oni byli pierwsi w kolejce. Każdy, kto wychodził z gabinetu, płakał. Był zalany łzami. No i reszta się śmiała. Ja też byłem w tej grupie śmiejących się, a ci Francuzi zaczekali aż do tego momentu, aż ja wejdę, żeby się ze mnie też pośmiać. A to wynikało z tego, że pani pielęgniarka tak głęboko wkładała ten patyk, że ja wtedy poczułem, że mam mózg, to po pierwsze, ale nie sposób było nie płakać, naprawdę. Na szczęście wszystkie testy miałem negatywne. Ja też wyruszyłem w tą podróż dookoła świata po przechorowaniu COVID-u, który miałem na koniec października 2020 roku, a w podróż wyruszyłem 15 stycznia ubiegłego roku, więc już w pełni świadomie, że mam antyciała i to pozwoli mi w dużej mierze być bezpiecznym. Wtedy jeszcze nie był czas na moją grupę wiekową, jeśli chodzi o szczepienia.
Tak.
Teraz jestem zaszczepiony i czuję się jakby bezpiecznie w podróżowaniu.
A powiedz właśnie, jak wygląda to podróżowanie w czasach zarazy? Ona cię zamknęła gdzieś tam w domu, czy na jakiś czas, czy mimo to, bo wiem, że miałeś ten swój projekt, żeby zwiedzić 4 kontynenty podczas pandemii.
Tak, chciałem 4 kontynenty w ciągu 4 miesięcy. Taki był pomysł na początku, żeby zobaczyć, jak się zmienił świat, jak się zmienili ludzie, ale ten pomysł się zmienił w trakcie, on ewoluował. Musiałem zacząć od Ameryki Południowej, bo ona była wtedy najbardziej dostępna i zacząłem od Ekwadoru. Najpierw po wylądowaniu w Quito i nocy w Quito poleciałem na Galapagos. Totalnie puste, chociaż na naszej łódce motorowej mieliśmy prawie w pełnym składzie, 15 osób na 16 możliwych, plus załoga. Dziesiątka to były osoby ze Stanów Zjednoczonych, trójka z Peru, jeden Niemiec i ja. Więc
jak w dowcipie.
Prawda? Ale później była część kontynentalna Ekwadoru, Meksyk, Jamajka, Panama. Później zmieniłem kontynent na Afrykę. Zacząłem od Etiopii. 2 tygodnie byłem w Etiopii. Później niestety musiałem zmienić swoje plany. Zamiast do Zimbabwe poleciałem do Tanzanii. Tam zdobyłem po raz trzeci Kilimandżaro. Później wróciłem na chwilę do Etiopii. Poleciałem do RPA, do części północnej, do Johannesburga i do Parku Narodowego Pilanesberg. Stamtąd przyleciałem do Kapsztadu. Wróciłem znowu na 2 dni do Etiopii. Później na chwilkę, tylko na jeden dzień do Warszawy po to, żeby następnego dnia już być w samolocie do Dominikany. Wróciłem z Dominikany znowu jeden dzień, a właściwie kilkanaście godzin i następny samolot na Malediwy. Powrót z Malediwów i wtedy można było wreszcie polecieć do Europy, która była jednym z takich mocniej zamkniętych kontynentów. No, oczywiście Australia jest najbardziej zamknięta i Azja jako kontynenty, ale Europa wtedy była mocno niedostępna. W Portugalii mogłem być na przykład nie więcej niż 48 godzin, bo musiałbym już być na kwarantannie po tym czasie, ale do Hiszpanii, do Madrytu z Lizbony przyleciałem w dniu, który później został nazwany Sylwestrem w maju, ponieważ władze ogłosiły możliwość przemieszczania się między regionami, co do tej pory było jakby zabronione. No i widziałem, jak świętowano na ulicach to, że wreszcie ten powiew wolności jest taki po wielu miesiącach obostrzeń i ograniczeń. Więc uczestniczyłem w wielu takich wydarzeniach, które nie były organizowane specjalnie dla mnie, ale miałem to wielkie szczęście, żeby w nich partycypować i bardzo się cieszę, że mogłem to poczuć, bo to też mam nagrane w materiale, który służy mi do przygotowania filmu dokumentalnego, pierwszego mojego filmu dokumentalnego o potrzebie podróżowania w czasie pandemii, bo wracam do twojego pierwszego pytania. Nic nie jest w stanie mnie zatrzymać, bo podróżowanie to jest mojego życia sens i podobno nawet zmieniał mi się kolor oczu, jak nie mogłem podróżować, czyli moje oczy szarzały, tak mi powiedziała moja Jasia, że ja gasłem już energetycznie, a znowu kiedy wymyśliłem sobie, że wyruszę jednak w świat na przekór wszystkiemu i wszystkim, bo wiele osób mnie przed tym powstrzymywało, to znowu oczy zaczęły mi błyszczeć, tak jak zawsze, kiedy myślę o podróżowaniu, bo kiedy wiem, że czekają na mnie emocje, kiedy wiem, że spotkam znajomych albo nieznajomych, to absolutnie mnie to cieszy i to jest taka jakaś wewnętrzna radość, że czuję takie lekkie poddenerwowanie, ale to jest takie bardzo pozytywne poddenerwowanie. Taka ekscytacja.
Mhm. Także państwo teraz usłyszeli i wiedzą, dlaczego nie wymieniam państw, w których był Robert. Jest to po prostu niemożliwe. Ale właśnie jeszcze do tego, do tych twoich podróży się na chwilę odniosę. No bo podczas nich spróbowałeś na pewno wielu smaków, takich najdziwniejszych, co ci przychodzi do głowy. No i spotkałeś się też z takimi różnymi zwyczajami, które są totalnie nietypowe dla nas.
Jeśli chodzi o jedzenie, no to jadłem piranie na przykład, co nie jest takim powszechnym zjawiskiem, bo to czasami piranie mogą nas zjeść, ale będąc w Peru, w części amazońskiej Peru, rzeczywiście jadłem piranie, a w Ekwadorze z takich ciekawych potraw jadłem świnkę morską. Dwa razy. Pierwszy i ostatni. Więc, ale no chciałem spróbować, żeby wiedzieć. To jest, no i znów, wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej.
Dla nich to jest normalne.
Dla nich to jest normalne i jeżeli my się dziwimy, to oni się dziwią temu, że my się dziwimy. Tak jak my jemy flaki na przykład, dla innych będzie to nie do zaakceptowania, a my jednak lubimy takie flaczki, czy inne czy czerninę, czy czarninę. Ja to nie wiemy dokładnie, jak to jest, ale okej. Dużo takich potraw ciekawych po drodze, ale mam swoje ulubione. Ja lubię kuchnię w ogóle taką lokalną, bardzo lokalną. Jestem w Ameryce Południowej, albo inaczej, jak nie jestem długo w Ameryce Południowej, to tęsknię za smakiem ceviche. Ceviche to jest świeża ryba i tu jest kluczem, jest to, żeby była świeża, pokrojona w kostkę mniej więcej centymetr na centymetr. I ona jest marynowana w soku z limonki z dodatkami. Troszeczkę papryczki chili, troszeczkę cebulki, troszeczkę pomidora i sok z limonki ścina zewnętrzną część ryby. Dzięki temu ona z zewnątrz jest taka, wygląda jakby była leciutko obgotowana, a w środku jest soczysta. I do tego dodaje się jeszcze kolendry troszeczkę i każdy region ma inny sposób przygotowywania ceviche, ale to jest jedna z najlepszych i najbardziej dietetycznych rzeczy, jaką można zjeść, a będąc na przykład w Chile, w małym porcie. Chile to jest taki długi kraj w Ameryce Południowej, 7000 kilometrów linii brzegowej, więc mają tam mnóstwo możliwości, żeby zjeść świeżą rybę. Do takiego małego porciku, jak się wjeżdża, gdzie jest tylko kilka kutrów, jest mała jedna restauracyjka, dwa stoliki plastikowe i tam robią takie ceviche zrobione, bo to się robi bardzo szybko, tak? Przygotowanie trwa 20 minut, 15-20 minut świeżego ceviche. Do tego lampka lokalnego, białego, schłodzonego wina i naprawdę nie ma nic lepszego do jedzenia na świecie, jeżeli jest się tam na miejscu. To tak samo jak stek w Argentynie. Tam jakoś wszystko to się składa, więc ja mam takie smaki, za którymi tęsknię. I to też jest mój motywator do tego, żeby znowu wyruszyć na jakiś kontynent. Ceviche w Peru jest inne od tego w Ekwadorze, od tego w Panamie, czy od tego w Kolumbii, a cały czas to jest ceviche.
I teraz proszę Państwa, właśnie w studiu Radia Lublin rozległ się odgłos burczenia w brzuchu.
Słyszałaś?
Ale takie, proszę Państwa, są właśnie smaki podróży. Gościem Radia Lublin jest Robert Schulz, który znalazł sposób na podróżowanie, nie tracąc przy tym tego, co dla niego ważne. Do rozmowy wracamy za kilka minut.